Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Były prezydent Lech Wałęsa ma przeprosić prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Lider PiS-u wytoczył byłemu prezydentowi proces o ochronę dóbr osobistych. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Są to bardzo ciężkie oskarżenia, powiedziała w uzasadnieniu wyroku przewodnicząca składu sędziowskiego Weronika Klawon.
Lech Wałęsa swymi wypowiedziami dotyczącymi wydania polecenia lądowania samolotu, granice swobody wyrażania opinii w debacie politycznej, zdaniem sądu przekroczył. Stwierdzenie, że oskarżenie wysunięte przez Lecha Wałęsę pod adresem Jarosława Kaczyńskiego jest poważne, daleko idące i dotkliwe, to za mało. Ono całkowicie przekreśla powody Jarosława Kaczyńskiego nie tylko jako polityka, ale także jako człowieka. Poważne i konkretne oskarżenie musi być oparte na poważnych i konkretnych podstawach, nie zaś na przypuszczeniach i subiektywnych odczuciach.
Przeprosiny Wałęsy mają się ukazać na jego profilu społecznościowym oraz m.in. jako ogłoszenie radiowe, a także w prasie. Sąd zdecydował jednocześnie o oddaleniu powództwa szefa PiS-u w pozostałym zakresie. Jarosław Kaczyński domagał się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie. Prezes PiS-u chciał też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia wrobienia go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Lider PiS-u chciał także, aby Wałęsa wpłacił 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak wzięli udział w Elblągu w zakończeniu ćwiczeń Anakonda 18. Podczas uroczystości podpisano protokół certyfikacji dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód oraz list o osiągnięciu pełnej zdolności przez tę dywizję. Prezydent Andrzej Duda wręczył też nominację na stopień generała dywizji dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód generałowi brygady Krzysztofowi Motackiemu. Dwaj inni żołnierze awansowali na stopień generała brygady. Andrzej Duda w swoim przemówieniu gratulował zasłużonych awansów i dziękował żołnierzom za ich udział w ćwiczeniach. Zauważył, że Anakonda 18 to duże wydarzenie ćwiczebne, które odbywało się nie tylko na terenie Polski, ale i państwach bałtyckich.
12,5 tysiąca żołnierzy w Polsce, 5 tysięcy poza polskimi granicami, to naprawdę duże wydarzenie ćwiczebne. Było niezwykle interesujące i wymagające, dlatego że z jednej strony oznaczało tradycyjne, zasadnicze ćwiczenie działań bojowych, ale z drugiej strony oznaczało także i ćwiczenie obronne wobec działań hybrydowych. Gratuluję, że udało się zrealizować wszystkie założone elementy. Oczywiste jest, że ocena ich będzie następowała stopniowo i stopniowo będzie następowało wyciągnięcie wniosków. Niemniej jednak ćwiczenie się udało i zostało przeprowadzone.
Za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń dziękował także szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Gratuluję dowódcy dywizji, szefowi sztabu dywizji, gratuluję wszystkim dowódcom, żołnierzom, dlatego że udowodnili swoją sprawność, swoją wiedzę wojskową, swoje zaangażowanie w to, żeby stanowić bardzo ważny filar bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
Zakończone w czwartek ćwiczenia Anakonda 18 to największe manewry Wojska Polskiego w 2018 roku. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości współdziałania najważniejszych organów dowodzenia polskich sił zbrojnych z układem pozamilitarnym, a także wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Nie milkną komentarze po roszadach, jakie nastąpiły w dwóch partiach opozycyjnych. Klub Platformy Obywatelskiej zmienił nazwę na Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Klub Nowoczesnej w Sejmie przestał istnieć i stał się kołem. Do nowego klubu dołączyło 8 osób, Siedmioro dotychczasowych posłów Nowoczesnej, w tym szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pichowicz, a także Piotr Misiło, były polityk tej formacji. Pichowicz chciała szerszej współpracy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na poziomie parlamentu. Innego zdania była jednak przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Dziś padają zarzuty wobec Lubnauer, że chciałaby Nowoczesna opuściła Koalicję Obywatelską. A konsolidacja partii opozycyjnych ma na celu odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu i rzecznik PiSu Beata Mazurek nie jest zaskoczona takim transferem.
Od dawna było wiadomo, że Nowoczesna jest przystawką Platformy Obywatelskiej z jednej strony. Z drugiej strony przechodzenie z klubu do klubu nie jest w polityce niczym nowym. Natomiast z całą pewnością Gasiuk-Pichowicz dała nóż w plecy, jako przewodnicząca klubu parlamentarnego zadała nóż w plecy Katarzynie Lubnauer.
W piątek posłowie Nowoczesnej mają zebrać się na posiedzeniu koła, aby omówić sytuację po odejściu siedmiorga posłów z partii, a także dokonać wyboru nowych władz koła. W tym momencie funkcję szefowej koła Nowoczesnej sprawuje przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer. Funkcje wiceprzewodniczących pełnią Paulina Henning-Kloska i Mirosław Suchoń. Kolejni ministrowie podsumowali w czwartek 3 lata swojej pracy. Specjalne konferencje prasowe zorganizowały m.in. szefowe resortów rodziny oraz przedsiębiorczości. Polityka rodzinna znalazła się w centrum działań polityki społecznej, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wsparcie do rodzin popłynęło w ramach programu 500+, Maluch Plus czy Dobry Start. Przez 3 lata działania rządu istotnie zmniejszyły ubóstwo wśród Polaków, szczególnie ubóstwo dzieci i rodzin wielodzietnych. Minister Elżbieta Rafalska poinformowała także o kolejnych rozwiązaniach, m.in. skierowanych do rodziców, a w szczególności matek.
I kolejne też duże wyzwanie to są emerytury matczyne. Tak jak zapowiadałam wcześniej, jednak nie 1 stycznia, to się nam nie uda. 2-miesięczne opóźnienie, ale myślę, że 1 marca te emerytury matczyne wejdą w życie. Mamy, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a nie mają wymaganego stażu pracy bądź nie podjęły pracy, nabędą prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości od 1 marca 1100 zł. Będzie to również prawo tych ojców, którzy w określonych w ustawie przypadkach, jak nie było mamy, wychowywali dzieci.
Z kolei minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę na dobrą sytuację gospodarczą. Szefowa resortu zaznaczyła, że ostatnie lata są niezwykle dobre dla krajowej gospodarki, która między 2016 a 2018 rokiem wzrosła przeciętnie o 8%, na co dowodem, jak mówiła, jest włączenie Polski do rankingu krajów rozwiniętych. A jakie działania się do tego przyczyniły?
Po pierwsze wzrost gospodarczy, po drugie ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, po trzecie wzmocnienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, zwiększenie poziomu inwestycji, wzrost liczby usług cyfrowych. Co najmniej 2 osoby w tym resorcie sprawdzają wskaźniki związane z ucyfrowieniem polskiej gospodarki i ucyfrowieniem polskiej administracji. I wreszcie poprawa jakości powietrza jako coś, co jest niezbędne nie tylko przedsiębiorstwom, ale im także do tego, żeby sprawnie działać i biec równie szybko, jak nam się to w tej chwili udaje. Dziś możemy powiedzieć, że Polska jest liderem wzrostu w Europie.
Na piątek zaplanowano konferencję ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, szefa resortu inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz ministra spraw zagranicznych i profesora Jacka Czaputowicza. CBA zatrzymało byłego szefa KNF Andrzeja J. i 6 podległych mu urzędników. Podejrzani mają usłyszeć zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze urzędniczym. Śledztwo dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin w latach 2013-2014. Poseł Piotr Apel mówi, że sprawa SKOK Wołomin jest kolejną, w której KNF nie zareagowała w odpowiedni sposób. Stąd potrzeba refleksji nad funkcjonowaniem instytucji.
Dwa ostatnie aresztowania pokazują, że to jest chyba suma niekompetencji i suma złego konstruktu i takiego konstruktu korupcjotwórczego, który został zapisany w ustawie. Warto się zastanowić w związku z tym nad samą instytucją, czy warto utrzymać ją w takiej formie i czy w ogóle ona jest nam potrzebna, czy tak naprawdę nie jest tylko narzędziem do wyprowadzania, czy do zarabiania pieniędzy, czy do robienia przekrętów, skoro wygląda na to, że od 5 lat nie mieliśmy uczciwego szefa KNF.
Tymczasem PO domaga się, by Sejm, jeszcze na obecnym posiedzeniu, rozpoczął pracę nad wnioskiem Platformy o powołanie Komisji Śledczej do spraw KNF. Do marszałka Sejmu trafiło pismo szefa klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Sławomira Neumanna w tej sprawie. Rzecznik PiSu, Beata Mazurek, oświadczyła, że jej partia nie popiera tego wniosku. Komisja śledcza jest powoływana wtedy, gdy nie działają instytucje państwa. W tym wypadku one działają, więc nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej, zaznaczyła wicemarszałek Sejmu. Resort energii kończy pracę nad programem rekompensat dotyczących cen energii elektrycznej, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wyjaśnił, że przede wszystkim należy odróżnić ceny energii elektrycznej w hurcie od opłat za energię, które ponoszą odbiorcy. Brak odróżnienia tych dwóch wielkości, jak zaznaczył, wprowadza ludzi w błąd, że rachunki wzrosną o 60 czy 70%, a to jest nieprawda. Cena energii elektrycznej jest jedną ze składowych rachunku za energię elektryczną, mówił. W rachunku tym są bowiem też koszty dystrybucji, akcyza i VAT. Minister wyjaśnił, że w rachunkach gospodarstw ceny energii stanowią około 50% kosztów. Dlatego zmiana procentowa ceny energii nie przekłada się w proporcji 1:1 na wzrost rachunku płaconego przez odbiorców. Minister Tchórzewski tłumaczył, że jeżeli cena energii wzrośnie o 5%, to rachunek będzie wyższy o 2,5%, a rząd rekompensatami ma złagodzić ceny energii.
Przygotowujemy rekompensaty, obejmą miejskie gospodarstwa domowe, wiejskie gospodarstwa domowe, hospicja, domy opieki społecznej, akademiki, internaty, domy dziecka, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa i wszystkich innych odbiorców, którzy korzystają z taryfy G. A więc niezależnie od prac nad programem rekompensat chciałbym jeszcze dodać, że funkcjonuje nadal dodatek energetyczny, z którego korzystają najbardziej potrzebujący. A więc on wynosi dla osoby samotnej 11,5 zł miesięcznie, dla rodzin składających się z 2 do 4 osób 15 i 18 co najmniej 5 osób, więc w tej dziedzinie także państwo nie zapomina o tych osobach, którym jest potrzebna pomoc.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski w Sejmie przedstawił informacje dotyczące skali wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i przedsiębiorców. O udzielenie informacji wnioskowała Platforma Obywatelska. Minister zapowiedział, że wystąpi do rad nadzorczych firm energetycznych, aby sprowadzić ceny energii, między innymi dla samorządów, do minimum. Opłaty za energię mają wzrosnąć od przyszłego roku. To efekt podwyżek cen uprawnień do emisji CO2. Przyjmowanie do przedszkoli jedynie zaszczepionych dzieci to postulat wrocławskiego komitetu Szczepimy, bo myślimy. W czwartek w Sejmie złożono dokumenty konieczne do jego oficjalnej rejestracji.
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Szczepimy, bo myślimy jest odpowiedzią na działania ruchów antyszczepionkowych. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwalałyby samorządom na odmowę przyjęcia niezaszczepionych dzieci do przedszkoli czy żłobków. Od momentu zarejestrowania Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej jego członkowie będą mieli 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów. Jeśli się to uda, projekt trafi pod obrady Sejmu. Projekt zakłada, że przez pierwszy rok obowiązywania nowego prawa samorządy mogłyby wprowadzić kryteria Ministerium Szczepień. W latach kolejnych miałby funkcjonować taki obowiązek. Mamy szerokie poparcie środowiska lekarskiego, mówi mecenas Marcin Kostka, jeden z inicjatorów projektu.
Między innymi właśnie izby lekarskie, które nam tutaj prężnie pomagają od samego początku, jak i również środowisko diagnostów. Rozmawialiśmy też jeszcze z Naczelną Izbą Pielęgniarek, jeszcze wysyłaliśmy też zapytania do izb aptekarskich, także całe środowisko medycznego się tutaj włączyło. Włączają się również studenci z uniwersytetów medycznych, którzy sami chcą zbierać, sami występują o zgody do rektorów, do dziekanów o możliwość zbierania podpisów, jak i również Porozumienie Zielonogórskie też nas wsparło, czyli będzie też możliwość podpisania się w placówkach zdrowotnych w całym kraju.
Zbiórkę podpisów pod projektem rozpoczęto kilka tygodni temu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna Frontex zyska nowe uprawnienia. Jednym z nich ma być możliwość wspierania państw członkowskich w odsyłaniu osób, które nie mają prawa przebywać na terenie wspólnoty. Kompromis w tej sprawie wypracowali unijni ministrowie do spraw wewnętrznych. Polskę w Brukseli reprezentował szef MSWiA Joachim Brudziński. Według wynegocjowanego tekstu Frontex będzie dostarczać wsparcie na wniosek państwa członkowskiego albo z własnej inicjatywy, ale w porozumieniu z władzami kraju, którego będzie dotyczyć działanie. W trakcie prac nad tymi regulacjami Polska podnosiła argument suwerenności, której emanacją mają być funkcjonariusze Krajowej Straży Granicznej, strzegący wjazdu do kraju.
Oczywiście dostrzegamy konieczność wzmocnienia agencji wskutek tych wszystkich działań, które są podejmowane, aby zwalczać nielegalną migrację. Natomiast pozostajemy konsekwentnie na stanowisku, że to rozszerzenie, zarówno jeżeli chodzi o stan liczebny, jak i kompetencji, nie może być kosztem kompetencji państw narodowych.
Mówił minister Joachim Brudziński. Potrzebę unijnego współdziałania unaocznił kryzys migracyjny i nieszczelność granic, zwłaszcza takich państw jak Grecja czy Włochy. Wypracowane porozumienie dotyczy jednak tylko części reformy. Wcześniej Komisja Europejska chciała też m.in., by służba Frontex miała 10 tysięcy osób. Po ustaleniu stanowiska, również w innych kwestiach, będą mogły się rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.